Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Obraz starożytnej duchowości chrześcijańskiej, który prezentujemy w naszym cyklu, nie byłby pełny, gdybyśmy pominęli niezwykle ważną rolę kobiety w ówczesnym kościele. Jednym z doniosłych przewrotów cywilizacyjnych, jakich dokonało chrześcijaństwo w tamtych czasach, była bowiem społeczna promocja kobiety, co ściśle wiązało się z czcią oddawaną Maryi jako Matce Bożej. Tę chrześcijańską promocję kobiety lepiej widać na tle ówczesnych obyczajów pogańskich starożytnego Rzymu. Przypomnijmy zatem, że stosunki społeczne tamtych czasów w świetle współczesnych zdobyczy cywilizacyjnych należy uznać za wybitnie dyskryminujące. Natomiast chrześcijaństwo, co widać już z lektury listów świętego Pawła, bardzo szanuje i docenia kobiety, uznając je nie tylko za godne udziału w zbawieniu i życiu wiecznym, ale także przyznające im pełną odpowiedzialność za rozkrzewianie Ewangelii, za co także one ponosiły śmierć męczeńską. Chrześcijańskie traktowanie kobiet było więc wyraźnym sprzeciwem wobec ówczesnych zwyczajów. Pod niektórymi względami rzymskie prawo było bardzo represyjne wobec kobiet, uważanych z natury za lekkomyślne, a przez to nieodpowiedzialne i wymagające stałej kontroli mężczyzn. Na przykład w starożytnej rzymskiej rodzinie kobieta jako córka podlegała władzy głowy rodu, czyli ojca. Toteż była nazywana żeńską odmianą jego imienia. Jeżeli dla przykładu ojciec był August, to córka była Augusta. A jeżeli miał na imię Pius, to jego córce dawano imię Pia. Ponadto, gdy córek było kilka, to dodawano imię numeryczne. Dla przykładu Augusta Secunda, Augusta Tercja, Augusta Octavia albo Pia Tercja, Pia Quinta i tak dalej. Taka jednak sytuacja była bardzo rzadka, gdyż prawo zobowiązywało do wychowywania synów dla celów militarnych, a dopuszczało wychowywanie tylko jednej córki. Resztę córek ojciec mógł porzucić. Na więcej córek mogła pozwolić sobie tylko zamożna rodzina. Stając się żoną, kobieta przechodziła spod władzy ojca pod władzę męża. Rzymianka wychodziła za mąż w wieku około 12 lat, ale małżeństwa nie były trwałe. Uzyskanie rozwodu nie stanowiło większego problemu. W niektórych przypadkach prawo rozwiązania małżeństwa miał ojciec córki, nawet bez pytania jej o zgodę. Z kolei wdowa miała prawnego opiekuna, którego jednak mogła sobie zmienić. Natomiast żony mogły dziedziczyć majątek po mężach, dlatego czasami gromadziły pokaźne dobra w swoich rękach. Starożytni Grecy i Rzymianie lubili filozoficzne i polityczne dyskusje. A ponieważ kobiety na ogół nie były wykształcone, poza wyjątkami z wyższych sfer, a przy tym zajęte sprawami domowymi, dlatego zwykle uznawano je za istoty niższego rzędu, niezdolne do podejmowania takich dyskusji, bo pozbawione rozumu i niezdolne nawet do przyjaźni. Nic dziwnego zatem, że w starożytności ceniono bardziej męską przyjaźń, co nierzadko było okolicznością sprzyjającą szerzeniu się postaw homoseksualnych. Jedyny pożytek z kobiety upatrywano w rodzeniu dzieci, zwłaszcza chłopców, a także wszechstronnej obsługi mężczyzn. Niezależnie od tego, rzymskie kobiety miały duże znaczenie i wielkie swobody w sprawowaniu kultu religijnego. Klasycznym tego przykładem są westalki, czyli kapłanki bogini Westy, które miały prawo nawet zawieszania cesarskich wyroków śmierci. Jednakże za sprzeniewierzenie się swej misji były surowo karane publiczną chłostą za niedopilnowanie świętego ognia lub zakopaniem żywcem w ziemi za cudzołóstwo. Do tych kultycznych swobód kobiet w cesarstwie rzymskim odwoływał się święty Paweł, gdy podejmował swoją misyjną działalność. Po ludzku biorąc, można powiedzieć, że pewnie niewiele by zdziałał, gdyby nie pomoc wielu pobożnych i wpływowych niewiast, z której chętnie korzystał i za którą okazywał publiczną wdzięczność w swoich listach pasterskich. Nie zapominajmy, że jego listy były czytane podczas zgromadzeń liturgicznych w wielu miastach ówczesnego cesarstwa, podobnie jak dziś czyta się listy pasterskie naszych biskupów. Bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe jest uznawanie świętego Pawła za ojca najbardziej skrajnego antyfeminizmu. Nazywa się go czasem męskim szowinistą wszechczasów. A znany dramatopisarz angielski Bernard Shaw uznał go za odwiecznego wroga kobiet. Podstawą do takich oskarżeń, współcześnie podtrzymywanych w tzw. teologiach feministycznych, są jego wypowiedzi o roli kobiet w Kościele, m.in. w pierwszym liście do Koryntian, gdzie czytamy, że mężczyzna jest głową kobiety, albo że kobiety mają na tych zgromadzeniach liturgicznych milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. Tymczasem należy zauważyć, że święty Paweł jako Żyd, należący do bardzo nieufnego wobec kobiet stronnictwa faryzeuszy, stawia je na równi z mężczyznami. W tymże samym pierwszym liście do Koryntian apostoł pisze, że u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Zaś w liście do Galatów czytamy, iż nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie. Jeżeli apostoł stawia pewne ograniczenia i wymagania pod adresem chrześcijańskich kobiet, to kieruje nim wyłącznie troska o ich tożsamość i godność. Szacunek wobec kobiet w starożytnym Kościele miał swe korzenie również w nauce świętego Jana Apostoła, którego opiece Jezus z krzyża powierzył swoją matkę. Wbrew gnostyckim interpretacjom Biblii, u świętego Jana to, co kobiece, cieszy się tym samym szacunkiem i godnością, jak to, co męskie. W jego Ewangelii obok postaci męskich, nie zawsze pozytywnych, jak na przykład Judasz, występują pozytywne postaci kobiece. Szczytem takiego dowartościowania kobiecości jest sylwetka Matki Bożej, w której bez trudu można dostrzec rysy apokaliptycznej niewiasty. Od początku więc Kościół był zatroskany o równowagę pomiędzy pierwiastkiem męskim i żeńskim, tak w treści wyznawanej wiary, jak i w życiu wspólnot chrześcijańskich. Zwracając się do niewiasty Maryi, Kościół pierwotny i starożytny bronił się przed maskulinizacją, to znaczy przed przecenianiem roli mężczyzn, a co za tym idzie, przed czynieniem Kościoła bezduszną instytucją czy partią. Jak zauważa ksiądz profesor Józef Kudasiewicz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, dzięki zapatrzeniu w Maryję w Kościele pierwszych wieków żyje misterium macierzyństwa, bezinteresowności, kontemplacji, piękna. Kościół staje się bardziej ludzki, macierzyński i Boży. Tylko kobieta może dać Kościołowi to oblicze niewieście, dziewicze, macierzyńskie. Tylko ona może symbolizować Kościół oblubienicę i matkę. Chrześcijaństwo spowodowało więc, że został definitywnie przełamany stereotyp właściwy dla kultury starożytnej, który sytuował kobietę wyłącznie w sferze życia rodzinnego, całkowicie podporządkowanego władzy mężczyzny. Tymczasem mamy niezliczone przykłady mężnych kobiet chrześcijańskich, które jak w czasach starożytnych na równi z mężczyznami dźwigały ciężar odpowiedzialności za delikatną tkankę młodego Kościoła, tak i współcześnie są pełnoprawnymi apostołami Jezusa Chrystusa wobec świata. Wobec tego stale podnoszone zarzuty pod adresem Kościoła, że dyskryminuje kobiety, głównie przez to, że odmawia im święceń kapłańskich, są albo przejawem intelektualnej ciasnoty, albo złej woli. Historia bowiem uczy nas czegoś zupełnie innego.